wchodzimy w drugi tydzień postu i modlitwy na początku roku. Zachęcam każdego, żeby się przyłączył tak jak chce, tak jak ma możliwości czy pobudzenie od Ducha Świętego. I chciałem dzisiaj poruszyć te tematy, o które będziemy się modlić, są tak zwane trzy karteczki, ale zanim do tego dojdę, chciałbym powiedzieć o życiu w duchu. Nie chciałbym wyskoczyć z taką receptą trzypunktową, ale powiedzieć więcej, o co chodzi w naszym duchowym życiu. A w ogóle która godzina jest? A, taka jeszcze miarkowana, dobrze. Po tych wszystkich dzisiaj różnych rzeczach, których się działo. Wiecie, miałem bardzo, bardzo taki pracowity poprzedni weekend, który trwał 4 dni, od piątku do poniedziałku. Jednym z elementów tego była wizyta w Koszalinie w zborze, inna była podwójna wizyta w Gdańsku w piątek i w poniedziałek, znaczy w niedzielę wieczorem. Przygotowujemy tam konferencję dla mężczyzn. Spotykałem się z różnymi pastorami, ale w piątek wieczór do późna w nocy i całą sobotę spędziłem z moimi przyjaciółmi, z którymi się nawracaliśmy 32 lata temu w przebudzeniu, które miało miejsce w naszej średniej szkole. Zjechało nas się około 11 dokładnie i słuchajcie, spędziliśmy cały wieczór i cały dzień opowiadając sobie świadectwa o tym, jak Bóg działał między nami. Niektórzy z nas nie mieli okazji nawet spotkać się w czasie tego przebudzenia w tej średniej szkole, kiedy tam chodziliśmy, ponieważ ja byłem pierwszą osobą, która się w tym przebudzeniu nawróciła i byłem wtedy na końcówce czwartej klasy. Ze mną nawróciło się trzech jeszcze kolegów, ale przyszły wakacje i po wakacjach zaczęliśmy na mszy, taka była msza młodzieżowa. Ksiądz nam ją odprawiał w kościele, tam w internacie, jest taka PGR-owska wieś, wiecie, że nic się nie dzieje. Do naszego technikum przyjeżdżał ksiądz, to był rok 87 i odprawiał nam mszę. I na jesieni, kiedy wróciliśmy do szkoły, do internatu, wiedzieliśmy, że ten ksiądz przyjedzie, umówiliśmy się z tymi trzema nawróconymi kolegami, że zrobimy inaczej, że zawsze jak ten ksiądz odprawia mszę, on się przebiera, wyjeżdża. Taki był, powiem, jakby to określić, ksiądz był taki bardzo sprawny i zorganizowany. Robił wszystko, co do niego należył i szybko znikał. I my już mieliśmy taki zwyczaj przez 2-3 lata, że zawsze jak on wyjeżdżał, to my jeszcze tam na tych gitarach, wiecie, przy tych świecach, jeszcze żeśmy z 10 hitów pielgrzymkowych różnych śpiewali. Atmosfera była przecudowna, ponieważ w tym internacie byli sami mężczyźni i na tych mszach byli sami mężczyźni, więc wyobraźcie te śpiewy. Ludzi, którzy nie chcą wyjść z kościoła, młodych między 15 a 20 rokiem życia. I słuchajcie, na jesieni, kiedy nas było już trzech narodzonych na nowo, z Ducha Bożego, stwierdziliśmy, że ten czas, kiedy ten ksiądz się spakuje i wyjedzie, wykorzystamy na to, żeby głosić Ewangelię.
Super.
I słuchajcie, i ksiądz... Ksiądz wyjechał, mój kolega, który w tym czasie już zdążył przez wakacje się ochrzcić i przyłączyć do jakiegoś zboru świątkowego, przyszedł też na koniec tej mszy, żeby po prostu być z nami. On pierwszy zaczął świadectwo swoich nowych narodzin, później ja, mój kolega, potem zgasiliśmy światło, bo ja powiedziałem, że to jest wstydliwa sprawa się nawracać przy ludziach, więc mówię, słuchajcie, zgasimy światło, jak ktoś chce oddać życie Jezusowi, niech wyjdzie na środek i klęknie. Tylko problem był taki, że ten kościół miał bardzo wielkie okna, na ulicy były latarnie, więc jak zgasiliśmy te światła, to przez chwilę wszyscy mieli tam pomroczność taką, więc się zrobiło ciemno. Więc ludzie wyszli, klęknęli, ale po chwili się wzrok przyzwyczaił i zobaczyliśmy, że większość tej sali, około, nie wiem, 20-30 chłopaków klęczy na środku i tylko nas trzech, którzy opowiadaliśmy przed chwilą to świadectwo, stoi. I byliśmy przerażeni. Ja w pierwszej chwili to chciałem, pomyślałem sobie, nie chciałem to wytłumaczyć. Oni nie zrozumieli. To jest niemożliwe, żeby tak wszyscy oddali życie Jezusowi. Ale faktycznie oddali. Słuchajcie, płakali tam, niektórzy byli chrzczeni od razu Duchem Świętym, modlili się językami. I w ten sposób wybuchło przebudzenie. Głosiliśmy jeden drugiemu bardzo, zupełnie, wiecie, nie rozumiejąc, tak jak to opisałem w tym świadectwie, które możecie sobie zobaczyć na stronie internetowej. Nie rozumiejąc zupełnie, co tam się dzieje. Nie byliśmy absolutnie tego świadomi. Nie rozumieliśmy, czym jest Kościół. Nie rozumieliśmy, kto to jest lider. Nie rozumieliśmy, że to trzeba jakoś poukładać. Nie wiedzieliśmy, że są katolicy, świątkowcy, protestanci, prawosławni. Po prostu nic nie wiedzieliśmy. Było wylanie ducha i masowo ludzie zaczęli się nawracać. Po około 3 miesiącach było nas nawróconych około 100 osób, gdzie mieszkańców internatu było 300. Na nasze spotkania zaczęły przychodzić dwie nauczycielki. Nauczyciele mieszkali w tej wsi, bo to było, wiecie, technikum leśne. Jedna się nawróciła z nich. Druga cały czas klęczała na tych spotkaniach. Nie wiem, co ona tam przeżywała. Ta, która się nawróciła po kilku tygodniach, przyszła do nas i mówi: słuchajcie, musimy wam powiedzieć, co się w pokoju nauczycielskim o was mówi. A ja mówię: mówi się. Mówi: o, jak się mówi. Wiecie, ci sami nauczyciele, którzy byli naszymi nauczycielami w szkole, byli też wychowawcami w internacie, więc oni byli z nami 24 godziny na dobę. A my wtedy już złapaliśmy zwyczaj, że co wieczór po kolacji szliśmy na strzelnicę sportową, na stadion i z tą 100-osobową grupą się modliliśmy. I oni po prostu na początku, kiedy my tak wychodziliśmy wszyscy z internatu, tam na portierni siedzi jeden nauczyciel. I tak taki wężyk zaczął wychodzić, on się w końcu tak wstał, patrzy, to się nie kończy, z czterech pięter ludzie schodzą się, wiecie, i wychodzą przez portiernię. W końcu stwierdził, że to chyba za dużo, więc złapał jednego, mówi: a ty gdzie idziesz? A on: modlić się. Z tego szoku puścił go i później tylko wyrywkowo pytał: a ty gdzie? I on był zupełnie sparaliżowany, więc wszczął alarm i po prostu zaraz rozmawiał z innymi wychowawcami, nauczycielami. Ta, która nauczycielka, która się nawróciła, powiedziała nam, że że on po prostu, że była dyskusja w pokoju nauczycielskim z dyrektorem internatu i dyrektorem technikum leśnego. I było pytanie, wiecie, to był 87 rok, było jeszcze 2 lata do wolnych wyborów, była komuna. Pani, która była dyrektorem szkoły, wcześniej pracowała w Komitecie Wojewódzkim PZPR. W ogóle nie było tam nieprawomyślnych nauczycieli, szczególnie dlatego, że w 81 roku w tym internacie był bardzo znany strajk. Uczniowie się zabarykadowali na piętrach i prowadzili strajk głodowy w momencie, kiedy został wprowadzony stan wojenny. Więc po 81, ja przyszedłem do szkoły w 83, tam wszystko było bardzo pilnowane, to była szkoła mundurowa. I wiecie, i teraz ta rozmowa w 87 w pokoju nauczycielskim, co z nimi zrobić? I słuchajcie, było bardzo ciekawe, bo jeden z nauczycieli, my to po prostu byliśmy bladzi, miałem wrażenie, że on cytuje Dzieje Apostolskie, jak uczniów przyłapano na głoszeniu Ewangelii w świątyni, później się faryzeusze zebrali i słuchajcie, i tam jeden nauczyciel taki, Gamaliel, powiedział do wszystkich pozostałych: słuchajcie, jeżeli ta sprawa jest z Boga, to lepiej, żebyśmy się jej nie sprzeciwiali, ale jeżeli jest z człowieka, to sama wygaśnie. I słuchajcie, jeden z tych nauczycieli w tym pokoju nauczycielskim powiedział tak: jeżeli to, co robią, nikomu nie szkodzi, to nie będziemy z tym nic robić. A jeżeli zaszkodzi, to zainterweniujemy. I słuchajcie, oni nam to donieśli. I słuchajcie, i to było niesamowite. Natomiast to był tylko pierwszy rok. Wtedy około połowy tych ludzi skończyła technikum leśne. Może połowa, może z 40-50, natomiast ci pozostali zostali na kolejne roczniki. I tak z roku na rok, wiecie, ci, którzy zajmowali się tą grupą, byli po prostu w piątej klasie. W momencie, kiedy my się nawróciliśmy, skończyła się fala w internacie. Tak zwane kocenie, wiecie, prześladowanie młodszych. I później to już nigdy do internatu nie wróciło. W kolejnych rocznikach ci, którzy byli narodzeni na nowo i wchodzili do piątej klasy, przejmowali odpowiedzialność za to przebudzenie. I słuchajcie, to przebudzenie trwało 10 lat. My na tym naszym spotkaniu 11 osób, wśród nas już było 6 pastorów. Z tego przebudzenia jest kilku księży też. Mój najbliższy przyjaciel z pokoju jest jezuitą, który też się w tym przebudzeniu nawracał. I generalnie tam była cały czas mieszanka. Nikt sobie nie robił problemu z tego, kto gdzie, w jakim wyznaniu jest. Były takie małe, już w tej naszej klasie, były takie małe nieporozumienia, kiedy kończyliśmy modlitwę, nie wiedzieliśmy, jak się modlić, modliliśmy się różnie, krzyczeliśmy, śpiewaliśmy, modliliśmy się w językach, generalnie misz-masz, ale tacy, którzy byli u nas wśród bardziej uporządkowani, jeden taki brat Misiek, na koniec jednej z takich mówi: słuchajcie, ale może byśmy to jakoś zakończyli. On czuł, że to się źle, te spotkania kończą w takim, wiecie, ferworze, i on mówi, a my mówimy: a jak? On mówi: Ojcze Nasz. A wszyscy: dobra. I jechaliśmy: Ojcze Nasz, który się z niebie, i wszyscy: amen, amen. I wychodziliśmy, wiecie, z tego podziemia budowanego kościoła, bo tam się spotykaliśmy, tego katolickiego, i szliśmy. Ale wiecie, po 2-3 tygodniach temu bratu od uporządkowania się to Ojcze Nasz było za mało, więc po tym, kiedy powiedzieliśmy Ojcze Nasz, wszyscy powiedzieli: amen, to zero. I zdrowaś, Mario, łaski pełna. I wiecie, i zaczął jechać dalej. No ale w tym momencie ta część braci, którzy byli ochrzczeni w wodzie, którzy byli częścią zboru środkowego, stwierdzili, że nie, to było słabe. I słuchaj, powiedział, musimy coś z tym zrobić. Spotkaliśmy się u mnie w pokoju. Ci, którzy byli dłużej nawróceni, wiecie, tam już byli starsi i młodsi, prawda? Jak ktoś był nawrócony 2 miesiące, to już była starszyzna. Ci, którzy byli tydzień, no to jeszcze byli niemowlętami. Tak? Więc ci, którzy byli tam 2 miesiące nawróceni, spotkali się w moim pokoju i była wielka debata, co zrobić. Część była już, prawda, jeździła do zboru, była chrzczona, część nie. Ci, którzy oczywiście zaprotestowali, byli procenci. Nie chcemy tego zdrować Marię na koniec. A ci bracia, którzy akurat zdrować Marię im się bardzo podobało, powiedzieli, a nam się nie podoba to, że namawiacie ludzi do chrztów w wieku dorosłym, kiedy byli oszczeni jako niemowlęta. Ja tak siedziałem. Ja generalnie muszę wam przyznać, że zawsze taki byłem, do dzisiaj taki jestem, dlatego nie wychodzi mi prowadzenie kościoła, że zawsze byłem taki, że chciałem być z wszystkimi. Więc siedziałem tak okrakiem na tym i, słuchajcie, i mówię tak, słuchajcie, a może byśmy tak zrobili? Nie będziemy nikogo namawiać do chrztów wodnych i nie będziemy mówić zdrować Mario. Co wy na to? Wszyscy stwierdzili, że to była bardzo dobra decyzja. I myślę, dlatego wszyscy powiedzieli, że to była bardzo dobra decyzja, bo nie było nikogo starszego w Panu niż 2 miesiące. Nikt nie miał nabitej głowy książkami, historiami o zwiedzeniach i innych rzeczach. Po prostu byliśmy bardzo dziecinni w wierze i to, że pojawiło się światełko pokoju, wystarczyło, żeby powiedzieć amen. I dzięki temu, słuchajcie, przebudzenie się tylko jeszcze mocniej, coraz bardziej rozkręcało. I to było niesamowite. Natomiast wiecie, na tym spotkaniu, kiedy byłem, nie chcę wam tym świadectwem przysłonić całego słowa, natomiast na tym spotkaniu, na którym byliśmy, opowiedzieliśmy mnóstwo świadectw, wiecie, jak to przebudzenie zarażało inne internaty w innych szkołach. Na przykład przyjechały z takiego dziewczyny do nas z internatu na studniówkę, 100 dni przed maturą, na bal. Każdy z nas zaprosił dziewczynę z premedytacją niewierzącą. Po to, że o północy, kiedy już się impreza dobrze rozkręciła, zabrać je wszystkie na szczególne spotkanie do pokoju.
Światło było zapalone.
I słuchajcie, wyobraźcie, jak to było. Natomiast rozeszliśmy się po tych pokojach w takich grupkach 15-osobowych i te wszystkie dziewczyny usłyszały świadectwo i miały możliwość oddać życie Jezusowi. I później ci ludzie znaleźli się w Koszalinie. Pastor się... jak ja opublikowałem to z tego spotkania zdjęcie, to zaraz się zaczęli dopisywać ludzie, którzy byli owocem tego naszego przebudzenia. Prawa ręka pastora Godawy nawróciła się dzięki nam, tam wiecie. Ktoś, jakiś pastor z Bożej Ziemi Świątkowej, ktoś z południa Polski pisze, tak, bo mi głosił człowiek, który się nawrócił w Arcinie. I cała lista, wiesz, zeszła się. I kiedy słuchaliśmy tych świadectw, wiesz, byliśmy poruszeni. Ja, wiecie, który tylko rok miałem okazję smakować tego przebudzenia, wiecie, niektórzy mogli być w tym sosie przez całe 5 lat. Jeżeli przyszli później i nawrócili się w pierwszej klasie na przykład. Ale ja miałem tylko rok. I słuchajcie, ja zacząłem ich pytać na tym spotkaniu, jak to się stało, że to przebudzenie, ono trwało... Z jednej strony najpierw w tych rozmowach się ekscytowaliśmy, jak to było możliwe, że to trwało 10 lat. I wszyscy, wiecie, mieli mi jedną odpowiedź. Odpowiedź była taka, że byliśmy dosłownie wypełnieniem tego wersetu Pana Jezusa, tak? Słów Pana Jezusa z Ewangelii, że idźcie na cały świat. Ci moi koledzy, którzy tam siedzieli, wszyscy mówili, słuchaj, tam nikt nie miał prawa być dłużej liderem niż 2-3 lata. Mhm. On się zwijał po prostu. Szedł na studia, do wojska, szedł do pracy, znikał z internatu. Mhm. Więc ci, którzy już byli uczniami Pana rok, dwa, byli całkowicie wyposażeni do tego, żeby składać świadectwo i prowadzić innych. Mhm. Ci, którzy siedzieli na tym spotkaniu, powiedzieli, że to była jedna z najzdrowszych sposobów na uniknięcie klerykalizacji. Rozumiesz, po prostu nie było profesjonalnych liderów. Jeszcze Bóg nas dodatkowo chronił, bo wiecie, w tym naszym, już w tym pierwszym roku ja byłem trochę zdezorientowany i bałem się odpowiedzialności. 100-osobowa grupa, wiecie, ja jestem nawrócony pół roku. Tu katolicy, tu zielonoświątkowcy, dokąd to zmierza? Słuchajcie, zaprosiłem katolickiego księdza z odnowy w Duchu Świętym. On nie był jezuitą, on był księdzem salezjaninem, miał ksywę czarny. Niezwykły charyzmatyk. Byliśmy u niego na parafii w Szczecinku. Nawrócił się dzięki tam działalności księdza Blachnickiego i innych. Słuchajcie, on w jedną Wielkanoc w tej parafii w Czaplinku w czasie mszy rezurekcyjnej rozpoczął mszę egzekucyjną i powiedział: teraz powstańmy. A teraz mam prośbę. Każdy, kto nie wierzy, że Jezus faktycznie zmartwychwstał, wiecie, jest msza rezurekcyjna, Wielkanoc, o 6 rano. Każdy, kto nie wierzy, że Jezus zmartwychwstał, niech wyjdzie teraz z kościoła.
Wow.
I słuchajcie, chyba 2/3 ludzi wyszło z kościoła, po czym chwycili za telefony i zadzwonili do biskupa. W ten sposób skończyła się jego radykalna ewangelizacja w czasie mszy. Ale słuchajcie, on cały czas miał grupę odnowy. Tam pojechaliśmy na tą grupę odnowy. Słuchajcie, było niesamowite. Wszystkie dary Ducha Świętego, tłumaczenie języków, szty Duchem Świętym. Wieczerze rozdawał, wiecie, chleb i wino wszystkim uczestnikom spotkania. Więc normalnie, wiecie, zielone święta. I ja wpadłem na pomysł, kiedy tam byliśmy, ja mówię, musimy go zaprosić. I słuchajcie, zadzwoniliśmy do niego, on powiedział: tak, przyjadę do was na spotkanie. Ja mówię: super, wreszcie jakaś będzie po prostu jakaś oficjalna przykrywka, jakiś ktoś z hierarchii. Zebraliśmy się, słuchajcie, czekamy. Nie ma go. Wiecie, nie były to te czasy, za które Erin dziękowała za technologię, że można było gdzieś zadzwonić, wiesz, coś się dowiedzieć. My, żeby zadzwonić, nie mieliśmy możliwości, do nas do internetu rodzice dzwonili na telefon, z którego można było się tylko dodzwonić. Wisiał aparat, odbierało się, jakiś rodzic mówi, że ja poproszę Krzyśka z 206 i tam się biegło 2 piętra dalej, on zlatywał, ale my do rodziców nie mogliśmy dzwonić. Zresztą nasi rodzice, może 1/3 naszych rodziców miała telefony w ogóle w domach. Ten ksiądz nie przyjechał, my byliśmy bardzo rozczarowani. Próbowaliśmy się do niego w tygodniu dodzwonić na plebanie z poczty, nikt nie odbierał telefonów. Słuchajcie, po 10 latach mój przyjaciel, który zaczął pracować w lesie w okolicach Czaplinka, skontaktował się z nim. On powiedział: słuchajcie, w dniu, w którym miałem wyjeżdżać, zadzwonili do mnie z kurii i powiedzieli mi, że absolutnie mam nie jechać do Warcina i nie mam tykać się tej grupy. Powiem wam, skąd w kurii wiedzieli, że tam już jakieś przebudzenie jest? Jakoś się dowiedzieli i oni mu zabronili być dla nas, wiecie, taką ochroną. Więc słuchajcie, my wtedy nie wiedzieliśmy, to się o tym dowiedzieliśmy 10 lat później. W tym momencie byliśmy po prostu rozczarowani, że nas jakiś ksiądz wykiwał. Słuchajcie, poprosiłem księdza z parafii, która się nami opiekowała, bo w tej wsi była na tyle mała, że nie była parafii, więc była 3 km dalej. Poprosiłem księdza, żeby przyjechał do nas i był z nami na modlitwie. Ten, który odprawiał ten mszę młodzieżowy. Więc on mówi: no jak to będzie? Mówię: ksiądz odprawi mszę, my zagramy te 3 hity pielgrzymkowe, a potem jest taka salka z kozą, wiecie, te kościoły niegrzane, tylko taka salka z kozą, tam jest już napalone, tam się zbieramy i tam będziemy się modlić. No i zapraszamy księdza. Mówi: no dobra, to tylko się przebiorę i przyjdę do nas. Słuchajcie, ten ksiądz przyszedł do nas, a my i śpiewamy w duchu, wiecie, i różne rzeczy, ktoś upadł, a on stał obok mnie, jako tego lidera. I ja tylko tak na niego, wiesz, tak jednym okiem zerkałem, a jemu się tylko kolor twarzy coraz bardziej zmienił. I wiecie, w pewnym momencie on tak, wiecie, tak... I wyszedł, ale ja widząc, że on wychodzi, to też tak za nim mówię, muszę sprawdzić. Wyszedłem za nim i mówię: ksiądz już jedzie? Tak, już muszę jechać. Ale będzie ksiądz spadał? Wiesz co, nie, chyba nie, ale wy się módlcie. Słuchajcie, ja po prostu miałem wtedy 20 lat, ja patrzyłem na niego i po prostu ja wiedziałem, że on już nigdy więcej nie przyjedzie i więcej nigdy nie przyjechał. Więc jeden z naszych kolegów, słuchajcie, jadąc koleją, tam się dojeżdżało ze Słupska do tej wsi, któregoś nie zobaczył jakiegoś gościa, który jakieś trakciaciki rozdaje kolorowe, propagujące wegetarianizm. Dosiadł się do niego, to był jeden z tych naszych nawróconych, pyta się: o co chodzi? No to no, tutaj zdrowa dieta, bo tutaj post Daniela, bo to w Biblii jest, że oni te warzywa jedli. No ciekawe, ten Mikołaj mówi: no ja też czytam Biblię, ja się narodziłem na nowo. A ten człowiek mówi: a to ciekawe, bo ja jestem po prostu pastorem. Mówi: a gdzie? A u adwentystów. A on mówi: to, wiecie, on mówi: to ja zapraszam pastora do nas na spotkanie. Mhm. Przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, za tydzień mamy pastora na spotkanie. Mhm. Jakiego pastora? Człowieku, to jest piwnica kościoła katolickiego. Mówi: adwentystycznego. Mówi: ale co? On mówi: to on jest fajny, słuchaj. Ja z nim rozmawiałem, to jest równy gość. Wiesz, jak mi to mówi przyjaciel, z którym mieszkałem 5 lat w internacie, że spotkał równego gościa, to ja mu wierzę. Bo ja nie mam 30 lat doświadczeń chrześcijańskich i nie widziałem wszystkich frików jeszcze. Bardzo mało ich w sumie widziałem, a tych, których widziałem, myślałem, że to tak musi być. Słuchajcie, on przyjeżdża do nas. Jak nas zobaczył w tej piwnicy po prostu ze stół, to zbladł, nie wiedział, że takie rzeczy się dzieją. Jego zbór chyba miał w Słupsku 15 osób, więc po prostu to było niezłe zjawisko. Słuchajcie, wyciągnął takie płachty jakieś z Ameryki drukowane, na których były rysunki postaci i mówi, to ja wam zrobię wykład o snach z Księgi Daniela. Rozstawiał te plansze, 2 godziny nam tłumaczył, my wszyscy siedzieliśmy jak na tureckim kazaniu, patrząc na te, wiesz, istoty różne, te wszystkie zjawiska. Nikt z nas nic z tego nie zrozumiał. On pojechał, my stwierdziliśmy, wiesz co, nie no, miły gość, bardzo miły, uszanował nas. Ja sam, słuchajcie, wtedy już byłem 2 lata wegetarianinem, tylko że ja wegetarianinem zostałem zanim narodziłem się na nowo, pod wpływem lektury książek Gandhiego z Indii, tak, i innych takich, i Tolstoja, Lwa, i wiecie, i to było totalny New Age, ale mówię, to coś jest wspólnego, że ludzie Boży chcą żyć zdrowo. Ale w sumie to słabe to było. Te wykłady, mimo że imponujące plansze miał. Słuchajcie, później tak, później ktoś tam ze zboru usilnie ze Słupska próbował pastora zaprosić, a pastor się pyta, ale gdzie będzie spotkanie? Mówi, no tam, gdzie zwykle. Gdzie się zwykle spotkać? W piwnicy kościoła Dolickiego. A ten pastor mówi, o, co, to nie. Wtedy nikt nie przyjechał. I teraz słuchajcie, ja myślę, że to był jeden z elementów, dla których to przebudzenie trwało. Po prostu, że Bóg nas ochroni. Zresztą słuchajcie, to błogosławieństwo ochrony trwało nad nami jeszcze później, jak z Izą przyszliśmy na studia i próbowaliśmy dla naszej grupy w akademiku w Feniksie, gdzie się nawracaliśmy, załatwić sobie znowu księdza. Bo ja się ochrzciłem w wodzie dopiero chyba 3,5 roku po tym, jak się narodziłem na nowo. Wcześniej byłem taki, wiecie, rano do zboru, do pastora, krzesisz tyle, to nie mówią innymi językami, Niki Krus opowiada, książki, prawda, do plecaka, wieczorem na mszę, żeby w piekle nie skończyć. I tak 3,5 roku, wiecie, byłem podwójnie wzmocniony w duchu. Na 2 fronty. Słuchajcie, i teraz my jesteśmy w akademiku, na studiach w Warszawie, próbujemy załatwić księdza i słuchajcie, nic nam nie wychodzi. Pierwszy ksiądz, którego złapaliśmy ze Służewia, on mówi, o super, to, ale słuchajcie, to nie, no ja to lubię przez relacje załatwiać rzeczy. Musicie przyjść do mnie na plebanie. Wieczorem w sobotę. My, słuchaj, poszliśmy na plebanie, a tam już wino na stole, przygotowane dla studentów. I słuchajcie, mam najnowszego Rambo na VHS. Słuchajcie, to była gruba sprawa, bo to był rok 89. Mało kto miał odtwarzać VHS po prostu, a ksiądz miał i miał jeszcze najnowszego Rambo. Wino na stole i my tak staraliśmy się być dla niego mili. On próbował nas zdobyć, ale my generalnie byliśmy załamani. Iza wyszła, ja mówię, Iza mówi do mnie, Mariusz, co to było? Ja mówię, nie, co to było? Ja mówię, wiesz co, ale byłem w łazience u niego. Tam stała taka 2-litrowa butla Coco Chanel. Wiesz, to był jakiś dla nas szok. Później innych księży próbowaliśmy do nas zwerbować. Jeszcze były 2-3 próby. W końcu pojechaliśmy do koordynatora odnowy w Duchu Świętym księdza Grewkowicza do Magdalenki, żeby z nim już zupełnie poważnie rozmawiać, żeby on nam kogoś przysłał. On się pomodlił, wiecie, on tak lubił tak w skumieniu, tak wystawiać ręce jak radary. W ciszy posiedział z zamkniętymi oczami, otworzył i mówi do nas, wiecie co? Tak czuję, że Bóg was prowadzi do prowadzenia tej grupy bez żadnego księdza. Nie bójcie się, działajcie. Jak on by wiedział, co on robi. Nigdy takiego orzeczenia nie wydał. Później już się, rok po tym spotkaniu z księdzem już byliśmy ochrzczeni, już byliśmy 100% protestantami. W każdym razie, wracam teraz do tych początków. Natomiast ja zacząłem, wiecie, to były powody, dla którego to przebudzenie trwało. My byliśmy po prostu totalnie niezorganizowani z jednej strony, ale z drugiej strony, słuchajcie, byliśmy bardzo otwarci na działanie Ducha Świętego i wiedzieliśmy, że jak ktoś się nawraca, to nie grzeszy. Wiecie, że mieliśmy taki zwyczaj, że jak ktoś nie był 3 razy w tygodniu na modlitwie, to ten, który go zewangelizował, był u niego w pokoju i pytał się go, dlaczego odpadł od Pana? Całkowicie na serio. Ale w tym samym czasie znaki i cuda, uzdrowienia, wypędzanie demonów i ciągle nawracający się kolejni ludzie. Wiecie, mieliśmy zorganizowane super duszpasterstwo. Ktoś mówił, nie mieliśmy tam pastorów, nie mieliśmy księży. Ale słuchajcie, każdy, kto kogoś przyprowadził do Chrystusa, trzymał go, dopóki nie wyszedł z tego internatu, bo to był jego duchowy syn. Mieliśmy jedno zrozumienie duchowego ojcostwa. Nie wielkiego serca i wielkich kompetencji, tylko ja mu przekazałem Słowo Boże, jestem za niego odpowiedzialny, bo mu przekazałem Słowo Boże. I to było niesamowite. I teraz słuchajcie, ale na tym spotkaniu naszym tydzień temu, ja zacząłem się też z nimi rozmawiać i pytać, jak to w ogóle się wszystko skończyło. Akurat było na tym spotkaniu, zdaje się, 3 osoby, które były ostatnim rocznikiem, w którym się to działo. I słuchajcie, tak, pierwszy podział nastąpił wtedy, kiedy oni się zdecydowali, że oni już nie będą grupą absolutnie taką mieszaną. To było pierwsze cięcie. To po prostu Biblia jest jednoznaczna, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, nie ma zmiłuj. Ale wiecie, internat to są uczniowie niepełnoletni. Tak? To są ludzie, którzy mają domy, rodziny, którzy finansują ich naukę. Nie są studenci, nie można takich rzeczy robić. Ale oni w swojej gorliwości i niewinności zrobili. Na początku nie widzieli, że to jest jakiś koniec czegoś. Ale wiecie co? Było bardzo ciekawe. I to słuchajcie, to jest dla nas, teraz to już jest kawałek message'u, nie tylko świadectwo, zresztą to świadectwo jest całe poselstwo. Ale słuchajcie, bardzo ciekawe było, że bardzo krótko po tym oni wewnętrznie, jako ci, którzy się oddzielili i nazwali protestantami, wewnętrznie sami siebie zaczęli się dzielić. To po prostu przyszło jak coś absolutnie naturalnego. Naturalne pomnożenie tego pierwszego oddzielenia. Czyli wtedy ja byłem pastorem w Centrum Biblijnym Jezus jest Panem w Warszawie, a przez całe to przebudzenie chodziły najróżniejsze legendy na mój temat, jak ja się nawróciłem. Dobrze, że już napisałem książkę i że to jest spisane tam. Ale słuchajcie, jak po latach słyszałem, jak to się stało, że się nawróciłem i jakie rzeczy Bóg robił przeze mnie, przez ogień, który wychodził z moich oczu, to ja nie mogłem uwierzyć, bo nie pamiętam, żeby coś takiego miało miejsce. Po prostu czyste apokryfy. W każdym bądź razie miałem, wiecie, przez te legendy też miałem umocowanie, tak, jako ten ojciec, założyciel przebudzenia. W tym czasie byłem pastorem w Centrum Biblijnym Jezus jest Panem i była grupa w tym internacie, tych już protestantów, którzy stwierdzili, że to jest kierunek, bo Marek poszedł w tą stronę. A słuchajcie, a my byliśmy wtedy w tym Centrum Biblijnym kompletnie pojechani. Byliśmy... teraz musiałbym wam jakieś wprowadzenia robić, ale...
Może nie.
Nie wiem, jak to powiedzieć.
Jak najszybciej. Wytniemy z nagrania.
Nie wiem, jak to powiedzieć. No my byliśmy po prostu najlepszym zborem w ogóle, jaki istnieje na świecie. Tak należy obiektywnie powiedzieć, no. Tak o sobie myśleliśmy, tak wierzyliśmy. Nasz zbór urósł z 80 do 240 w rok. Mieliśmy świadectwo Bożego działania, Bóg się do nas przyznał i nie ma zmiłuj. My nikogo z Polski nie zapraszaliśmy, to nas ludzie zapraszali. Kompletna ignorancja, pycha i po prostu wystrzelenie w kosmos. Ale już się z tego spowiadałem wielokrotnie, w książce też. W każdym bądź razie, wiecie, wtedy ta część tych moich kolegów, którzy jeszcze studiowali tam, którzy nie byli moimi kolegami, bo ich nie znały, stwierdzili, nie, to jest ten kierunek. A inni powiedzieli, nie, ruch wiary, te Kennethy, Hygieny, Ostiny, to jest za bardzo radykalne po prostu. My pójdziemy w kierunku takim tradycyjnym, zielonoświątkowym. 100 lat przebudzenia zielonoświątkowego to już jest jakaś stabilność. Ugruntowanie jakieś w kolejnych. I słuchajcie, i po prostu oni na tym spotkaniu się dowiedziałem, że dwóch z tych kolegów dopiero po latach się pogodziło ze sobą. Było po prostu w ogóle fenomenalne, tak? Mieszkali w jednym pokoju, a już nie mogli się modlić pod koniec nauki, ponieważ jeden wierzył w wiarę, a drugi wierzył w miłość, czy tam nadzieję i tak dalej, takie różne głupoty. Natomiast wiecie, i teraz, kiedy rozmawialiśmy, kiedy siedzieliśmy tam, to wiecie, była jedna myśl taka, że czym innym jest codzienne życie, takie jak już jesteś parę lat wierzący, czym innym jest budowanie lokalnego kościoła, a czym innym jest życie w poruszeniu, w przebudzeniu. Że te dwie rzeczy są jednak trochę różnej natury. Wszyscy byśmy chcieli oczywiście, żeby nasze życie, naszych lokalnych wspólnot, regularne życie wyglądało jak przebudzenie, ale z drugiej strony widzimy, że jak wierzysz już parę lat, to po prostu i zaczynasz mieć problemy i już trochę frików poznałeś i zaczynasz się chronić trochę, to coś zaczyna gasnąć. Wiecie, i to jest ciekawe i myślę, że to jest też taka, w tym jest też fajnie, Bóg nam pokorkę naszą włącza, ponieważ nie mamy dobrych odpowiedzi na to, jak to wszystko rozwiązać. Natomiast ja osobiście wierzę, że bez względu na to, jakie Bóg ma spojrzenie na ruchy, przebudzenia i takie gwałtowne wiatry ducha, jak patrzy na swój lokalny kościół, który jest zbudowany, bez względu na to, Bóg składa na nasze życie odpowiedzialność bycia w przebudzeniu. Amen? Wiesz, takie są takie stereotypowe powiedzenie, że jak staniesz na sądzie ostatecznym, to nie powiesz Panu Bogu: zrobiłem tak, bo mi pastor kazał. Będzie tak jak Niemcy w Norymberdze, rozkazy wykonywali wszyscy. Wiecie, mamy wszyscy serca, wszyscy staniemy przed Bogiem i On będzie nas patrzał na nasze życie w duchu, które tu prowadziliśmy na ziemi. Nie czy byliśmy dobrze zorganizowani jako Kościół, czy wszystko dobrze zrobiliśmy, ale gdzie były nasze serca? Czy była w nas miłość do innych ludzi? Czy była w nas miłość do Boga? Czy płonęliśmy w duchu? Czy prowadziliśmy życie modlitwy? Czy uświęcaliśmy się? No? To będą pytania. Jak przeżyłeś swoje życie? Wszyscy dzięki łasce, jak mówi apostoł w liście do Koryntian, wszyscy, którzy uwierzyliśmy, będziemy zbawieni. Tak jakby przez ogień. Bo dzieło, które każdy buduje na tym fundamencie, który jest Jezus, będzie wypróbowane. I wiesz, ja wierzę, że życie w duchu jest czymś innym niż życie w ciele. Życie w ciele to jest zawsze próba poukładania rzeczy i uporządkowania. Ciało domaga się poczucia bezpieczeństwa, ogarnięcia rzeczy. Natomiast duch się wyrywa. Chce płynąć. Chce wiać. Chce sięgać w miejsca, gdzie jest tajemnica. Chce odkrywać tereny, które nie są jeszcze zdobyte. Chce przebijać się na nowe tereny. Chce zdobyć tych, na których nie ma kompletnie nadziei w oczach ludzkich. Tak wieje Duch Boży. Jeden z fragmentów, bardzo znany. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Rozmowa Jezusa z Nikodemem. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, lecz nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Wiecie, padają takie terminy bardzo często w Biblii: życie w duchu albo życie w ciele, w kontraście. I my często myślimy tam w kategoriach pewnej dyscypliny o tym. Życie w duchu to nie jest życie w ciele, bo życie cielesne to jest grzech i tak dalej. Ale chciałbym ci powiedzieć, z innej strony spojrzeć na to, że my nie jesteśmy w naszym chrześcijańskim życiu budowani w kontraście do grzechu. Że wszystko, co nie jest grzechem, to jest dobre w naszym życiu. To nie tak. Duch Boży, który stąpił na nas na podstawie ofiary krzyża, chce nas uzdolnić do życia bez ograniczeń.
Tak.
I chce nas uwolnić od grzechu.
Tak.
Więc nasze życie nie jest tylko życiem w takim przecięciu dyscypliną życia ducha od życia ciała. Więc ani się wasz grzeszyć. On chce wiać w twoim życiu i porwać ciebie na terytoria, których ciebie nie było. Słuchajcie, ja po prostu siedziałem w tym spotkaniu, siedzieliśmy do 2 w nocy, do 3 w nocy, wokół nas, bo to była leśniczówka myśliwska, którą sobie wynajęliśmy, na ścianach, wiecie, wypchane dziki, sarny, poroża, kominek się pali, my siedzimy i po prostu wszyscy mamy jedną myśl, żeby z powrotem tak wiało. Bez ograniczeń. Żeby nas tak po prostu pociągnęło po prostu w rewiry, w których kiedyś byliśmy. Żebyśmy mieli z powrotem to poczucie bezpieczeństwa, które bierze się z prowadzenia ducha, a nie z tego, że wszystko wiemy i już się cieleśnie zabezpieczyliśmy przed problemami. Gdzie jesteśmy gotowi ofiarować wszystko. Wiecie, mój przyjaciel, który jest starszym w Koszalinie, Piotrek, niektórzy z was go znają, on się nawrócił we wrześniu, pod koniec września. Ale na początku września podrabiał masowo, bo był niezły w tym, zwolnienia lekarskie. Nawrócił się pod koniec września. W październiku wydało się, że te wszystkie zwolnienia są jego. I udowodniono to. I został dyscyplinarnie wyrzucony ze szkoły. Przyszedł do pokoju do nas i był załamany. I powiedział: słuchajcie, co teraz będzie? Jestem nowonarodzony, miesiąc, muszę zapłacić za grzechy sprzed mojego nawrócenia. Wywalają mnie. Słuchajcie, siedzieliśmy tam w 10, płakaliśmy. Takie młode łebki, po prostu płakaliśmy. Nie mogę uwierzyć, jakie to było prawdziwe wszystko. Słuchajcie, po tym płaczu przyszła radość. Położyliśmy na niego ręce. Powiedzieliśmy, że to na pewno nie jest przypadek. Że Bóg go posyła. Posyła go do tego miejsca, gdzie będziesz kończył piątą klasę. Słuchajcie, wysłali go do Tucholi, pod Bydgoszcz, do internatu, do Technikum Leśnego. Jak tylko się tam zainstalował, zadzwonił do nas. Siedliśmy w kolejny weekend w pociąg. O Jezu. Będę mówił, bracie i siostry. Będę mówił. Dobra. Chyba dam radę. Sobie pojechaliśmy do niego. On mówi, słuchajcie, znalazłem taka grupka modlitewna, taka oazowa. Mówi, dziwnie to wygląda. Mówi, same dziewczyny, 15 dziewczyn. Stawiają świeczkę na początek na stole, mówią, światło Chrystusa, potem siedzą w ciszy. Ale gadałem z nimi. Wygląda, że są okej. Okay. No i to co robimy? No i już powiedziałem, żeby wieczorem wszystkie przyszły. No przyszły, słuchajcie. My w ogóle, wiecie, dzisiaj to ja bym po prostu analizował, czy narodzone na nowo, czy nie. Co już wiedzą, co nie wierzą. Co by tu wartościowego im przekazać. Prawdopodobnie dzisiaj popełniłbym jeden z największych błędów, jakie można popełnić, bym ich zapytał, co chcą od nas usłyszeć. Słuchajcie, my mieliśmy jedną religię. Spotykamy się, mówimy, co Chrystus zrobił dla nas i pytamy się, czy oni tego chcą. Trzech nas tam pojechało pociągiem. Każdy z nas powiedział świadectwo. Powiedzieliśmy, chcecie oddać życie Jezusowi? Kto chce? Wszystkie chciały. Modliliśmy się, były łzy, płacz, uwielbienie Boga. One mówią, i co dalej? Co dalej? To był piątek wieczór. Mówię, przyjdźcie w sobotę rano na polanę. Przyszły w sobotę rano na polanę. Wszystkie zostały chrzczone Duchem Świętym na polanie. I ten chłopak, który został wywalony za podrabianie, on później się nimi zajmował, kolejne osoby się tam nawracały. Skończył tą szkołę, poszedł do wojska, znalazł się w Koszalinie, nawrócił się, jest starszym, ma piątkę dzieci, z niesamowitymi ludźmi, 2 lata temu był razem ze mną w Afryce. Po co ja to w ogóle mówię?
Duch Boży
wieje, tak jak chce. Amen? Wiecie, to jest też ciekawe. Wróciłem z tego Warcina i zamieszcza świadectwo z Iranu. Wiecie, teraz Iran jest na topie, w newsach. W ogóle dla mnie jakieś nowe otwarcie. Zajrzyjcie sobie na stronę Izy, mojej żony. Świadectwo w Iranie. Prawdopodobnie jedno z najsilniejszych aktualnie przebudzeń, jakie ma miejsce na świecie.
W Iranie.
Ludzie nawracają się masowo. Jeden z chrześcijan powiedział, że jedną z najlepszych rzeczy, które Bóg mu... Nie. Osobą, która najgłośniej głosi o Jezusie Chrystusie w tej chwili w Iranie jest najwyższy przywódca Khomeini. Czytał?
Khomeini?
No jeden z tych tam, następca Khomeininego, tak? Jak oni się nazywają? Mają swoje tytuły.
Ajatollah.
Ajatollah, tak. Czyli ten przywódca. Ale nie dlatego, że on głosi imię Jezusa, ale on po prostu obnażył twarz islamu. Aha. Że ona jest pusta. Aha. Bez mocy, że to jest zwykła dyktatura, pod płaszczykiem religijnej ideologii. Tam nie ma żadnej treści. Ludzie masowo uciekają z meczetów. Ludzie chodzą do meczetów w święta, tak jak w Polsce na pasterkę. Nie ma substancji. Powstają kościoły domowe, bo kościół jest prześladowany, więc nie ma, chwała Bogu, pastorów. Większość tych kościołów domowych jest prowadzonych przez kobiety, ponieważ chciały prowadzić. I słuchajcie, i to jest po prostu, to jest ogromne przebudzenie, które w tej chwili ma miejsce. Ja nie chcę przekręcić nic, przeczytajcie sobie ten artykuł, ale to już jest któreś świadectwo z kolei, o którym słyszałem. Wiecie, po tym, kiedy Iza napisała, zaczęły się takie rozmowy, prawda, ja byłem pierwszy. Ja to przeczytałem i mówię, jakie to ma w ogóle dla mnie znaczenie po 30 latach mojego nawrócenia w Polsce? Jakie to ma w ogóle znaczenie? Są tacy chrześcijanie, którzy tak banalizują i mówią, tak, jak przyjdzie prześladowanie, to wszyscy zaczniemy wierzyć w Chrystusa. Bardzo fajnie, że jest Stepanów, to skwitował, mówi. Tak, to jest klucz przebudzenia w Polsce. Niech nas pozamykają w więzieniach i wtedy Duch Boży zacznie wiać. Z sensu po prostu. Kompletnie do góry nogami. Słuchajcie, w ogóle to tak nie jest. Natomiast wierzę, że jest tak, technologia. Ale jest dokładnie tak, że kiedy będziemy otwarci na Boże działanie, to on będzie wiał. Wiecie, chrześcijaństwo za każdym razem, jak zaczynało za bardzo macać się i obściskiwać systemami tego świata, ze strukturami tego świata, upatrując w administrowaniu Kościołem mocy, to się zaczęło już w pierwszych wiekach. W dziejach apostolskich, wiecie, na wszystkich kartach macie apostołów i proroków, którzy usługują. A już z drugiego wieku wszystkie te dokumenty z pierwszego kościoła, które są w rękopisach, mówią o tym, że znikają apostołowie i prorocy.
Tak.
Niecałe 100 lat później. A kto są? Są prezbiterzy, diakoni, biskupi. Czyli ludzie, którzy administrują wspólnotami, które zostały założone. Znikają prorocy i apostołowie. Później, wiecie, to ma swoje apogeum w III wieku, kiedy religia staje się większościowa i zostaje uznana przez imperium. No i w tym momencie, słuchajcie, zaczynają po prostu wchodzić kolejne rzeczy, tak? Ale wiecie, za każdym razem to nigdy z tego nic dobrego nie było. Dzisiaj, wiecie, myślę, że możemy sobie już dać spokój z Konstantynem, możemy sobie spokój dać z Rzymem, przynajmniej już od 500 lat, jak nas Luter coś nam dał w objawieniu. Ale słuchajcie, dzisiaj mamy kolejna rzecz, którą wierzący nie zauważają. Wiecie, czy dzisiaj ewangelicznie wierzący się fascynują? Ameryką. Powiem wam, Ameryka nie jest żadną odpowiedzią. Żadną odpowiedzią nie jest na zbawienie świata. Jest wolność? Tak, jest wolność. Mogą wysyłać misjonarzy. Ale wiecie, w tym samym momencie Królestwo Ducha jest zupełnie czymś innym niż Królestwo tego świata. Jak czytamy Księgę Objawienia, to czytamy, że największy sąd przychodzi na największe metropolie, które trudzą się handlem i zdobywaniem bogactwa. Wiecie, Bóg się odwrócił od Jerozolimy w pewnym sensie. W Księdze Objawienia Jerozolima jest nazwana Babilonem. Bóg odwrócił się od Rzymu. Bóg odwrócił się od Londynu. Imperium Brytyjskie upadło. Myślicie, że nie odwróci się od Nowego Jorku? Jak będzie trzeba? Jak będzie właściwy czas? Wiecie, my dzisiaj patrzymy i się tak po prostu już budujemy swoją nadzieję. Kto nam da nadzieję na budowanie Kościoła? Jaki system da nam nadzieję? Ja wam, systemy będą się zmieniały. Miałem spotkanie z pastorami młodzieżowymi, takimi 30 lat, żeby ich wypytać, jak widzą Kościół. Szczególnie z dwoma takimi naprawdę mężami bożymi. Mają bardzo bliskie relacje z kościołami w Anglii, nowoczesnymi młodzieżowymi kościołami. Mówię, słuchajcie, opowiedzcie mi, jak wy to robicie? Jakimi wartościami się kierujecie? Jak to się kręci? I oni mi opowiadali, było bardzo fajnie. Opowiadali mi, jakie kościoły wzrastają. To jest w ogóle fantastyczne. Natomiast powiedzieli mi jedną rzecz, która mnie kompletnie zaskoczyła. Bo kiedy zobaczyli moją fascynację w słuchaniu ich, powiedzieli mu, słuchaj, w tym czasie sezony zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek. Więc nie patrz tak na nas. Ja mówię, czemu? On mówi, wiesz, jaka jest w tej chwili nowa fala, która zaczyna działać w Stanach Zjednoczonych i w Anglii, że młodzi ludzie uwielbiają spotykać się bez sprzętu nagłaśniającego. Unplug z powrotem ze świecą i gitarą. I lubią śpiewać hymny z TZ. Adoracyjne, medytacyjne, wchodzące w ducha. Wiesz, ja po prostu sobie myślę, to jest w ogóle nie do skumania, co tu się dzieje. Jestem gdzieś, tęsknię za czymś, zaczynam to naśladować, kopiuję pewne rzeczy po to, żeby one działały tylko przez chwilę. Wiecie, apostoł Paweł powiedział, i to jest mądrość. Dla Żyda jestem Żydem, dla Greka jestem Grekiem. Kiedy rozmawiasz z dzieckiem w kościele i chcesz być dla niego autorytetem, to klękasz przed nim,
tak,
żeby być twarzą. Z twarzą, a nie tylko tak czochrać wszystkich. Wraca dzieciak do domu, włosy poplątane, znowu był w zborze. Wszystkie ciocie go pozdrowiły. Chcesz iść do młodego człowieka, zaczynasz go słuchać, co on ma do powiedzenia. Idziesz do Polaka, nie możesz do niego startować, ty katoliku, naśladuj to, co jest w Alabamie. Po prostu to jest bez sensu. Nie możesz mu powiedzieć, że Karol Wojtyła jest kimś tam, co sobie akurat, tobie akurat spasowało. Rozumiesz, to jest po prostu absurdalne. Ale w tym samym momencie, kiedy stosujemy tą mądrość, to ją wszelką mądrość, wszelką zasadę, wszelką instrukcję. Wiecie, my tam mieliśmy dobre myślenie, że młodsi potrzebują starszych. Więc my szukaliśmy tych księży, szukaliśmy tych pastorów. To była mądrość, to było dobre. To nie było głupie. Bóg buduje przez pokolenia, łączy pokolenia. Ale wiecie, zawsze, nawet nad Bożą mądrością jest On sam, który jest źródłem tej mądrości i rozdziela tą mądrość na właściwe sezony w odpowiednie grupy ludzi. Dlatego mówimy, że życie w duchu jest inne i pytamy się teraz siebie wzajemnie, ja was, wy mnie, co zrobić, żeby żyć w duchu?
Narodzić się na nowo.
Narodzić się na nowo, tak. To jest dobry początek. A potem, tak jak zaczęliście, tak w nim chodźcie. Tak w nim trwajcie. Wiecie, ja wiem, o co chodzi. Ja na każdą rzecz, która przynosi mi myśl ulgi, reaguję optymistycznie. Ale później bardzo szybko się okazuje, albo często się okazuje, że za chwilę będzie bardzo dużo pracy, mozołu i ciśnienie wzrośnie. Duch Boży chce nas prowadzić w wolności do miejsca, w którym nigdy nie byliśmy. By ludzie zobaczyli w nas Jezusa. Ale tego ci nie zaszczepi pastor z kazalnicy? Ani nowa forma życia wspólnoty? Nie zapewni ci to nauczanie, które zdejmie z ciebie wszystkie ciężary, ci tego nie zapewni? Na jakiś czas zapewni. Ani nie zapewni ci tego gromienie uświęceniowe, które też przez jakiś czas ci pomoże. No bo zauważyłem, że niektórym bardzo się spodobało to, że jak ktoś nie był dwa razy na modlitwie albo trzy razy w tygodniu na modlitwie, był przez nas uznawany za odstępcę. Niektórym się to od razu spodobało. Powiem ci, to działa przez krótki czas.
Tak.
Jeden z przyjaciół moich, który jest w tej chwili pastorem, nawrócił się w pierwszej klasie. Tak się rozczarował tym, co się działo, że przez drugą, trzecią i czwartą klasę był największym pijakiem w internacie. Jak już się napił porządnie, to w piątej klasie wrócił do Boga, poszedł na studia, a potem został pastorem. Kto to może wymyśleć? Kto to może wymyśleć? Kto to może po prostu zrobić? Słuchajcie, więc życie w duchu to jest to, do czego Bóg nas prowadzi. Słowo Pana do Zorobabela. Księga Zachariasza 4,6. Nie siłą, nie mocą ludzką, ale przez mojego ducha stanie się to wszystko, mówi Pan zastępów. Wszystko, na co oczekujemy, stanie się mocą Ducha Świętego. Nie ludzką siłą. Wszystko, co jest ludzkim systemem, przeminie. Zostanie osądzone. Zostanie podsumowane. Ale o zgrozo, i o tym mówi słowo, ci, którzy polegają na tych systemach, będą osądzeni razem z tymi systemami, na których polegają. Więc dla nas jest jedyna nadzieja i do przebudzenia, i do uniknięcia sądu, to jest życie w duchu, w mocy Bożej. I teraz przechodzimy do tego, co jest tematem tego tygodnia modlitwy. Wiecie, pierwszy tydzień był tygodniem dziękczynienia. Drugi tydzień jest tygodniem oczyszczenia. Trzeci tydzień będzie tygodniem wchodzenia w przyszłość. W tym tygodniu stajemy w miejscu Bożej refleksji, żeby zobaczyć, o co chodzi. Wiecie, i nie chodzi tutaj o to, żeby sobie zrobić rachunek sumienia i wyszorować się, bo to jest tylko ulga na chwilę, ale żeby zobaczyć, że życie w jakiejkolwiek ciemności, ono odsuwa od nas działanie Ducha Świętego. Ten temat musicie sobie powtórzyć. Głosiłem o tym wielokrotnie. Jak wejdziecie na naszą stronę, to o trzech karteczkach znajdziecie przynajmniej kilka kazań. Jak nie znajdziecie, to wejdźcie na stronę Perspektywy Nieba z 2017. Na konferencji głosiłem takie słowo, które było skrótem tego. Pod koniec 2016 roku Bóg przyszedł w śnie do pastor Magdy Brody i odpowiedział jej na pytanie, co zrobić, żeby nigdy nie opuszczać miejsca Bożej obecności, ale żeby cały czas działy się znaki i cuda, i cały czas, żeby Bóg był obecny. Anioł przyszedł i dał jej te trzy karteczki. Nie będę tego wracał do tego świadectwa. Możecie sobie to przeczytać, to jest całkiem fantastyczne. Znaczy przesłuchać. I wiecie, i kiedy to przyszło, to ja nie zdawałem sobie sprawy z mocy tego. Ale powiem wam, minęły już 3 lata ponad, a ja widzę, że to jest po prostu absolutnie klucz. Do kościoła w tym czasie przyszli ludzie, którzy zachwycili się tymi trzema karteczkami. I po 2 latach zabuksowali w pierwszym punkcie. Mimo, że to poselstwo było dla nich zachęcające, żeby się tutaj pojawić. Sam w swoim życiu zobaczyłem, że mimo, że było to takie cudowne i owocowało znakami i cudami, to ja, nie pilnując swojego serca, też się zabuksowałem. I wielokrotnie przez te 3 lata musiałem wracać do tego, żeby sprawdzać swoje serce. Wiecie, jeżeli mamy jakąkolwiek pretensję, którą nosimy w naszym sercu, jakąkolwiek pretensję do kogokolwiek, to odsuwa działanie Ducha Świętego przez nasze życie. Nie dlatego, że nie mamy prawa, by mieć pretensje do tych, którzy nas krzywdzili, bo mamy prawo. Jest to zdrowe psychologicznie. Kiedy ludzie przychodzą zranieni, nie mówimy im takich banalnego, szybkiego idź i wybacz, bo niektórzy ludzie wskakują w coś takiego, jest bardzo niezdrowe od strony psychologicznej. Czasami, kiedy były grube nadużycia i człowiek po pierwsze musi przyznać, że w ogóle po prostu to było naprawdę draństwo, co mi zrobiono. Ja w swoim życiu przeskoczyłem nad takimi rzeczami, powiedziałem, wybaczam, chwała Panu, a później przez lata to żyło we mnie, a ja miałem tylko oficjalne wyznanie ust. A w sercu nic się nie działo, ponieważ zakryłem to tym obrusem pod tytułem przebaczam. Więc wiesz, mamy prawo do tego, żeby mieć pretensję. Taką duszewną, emocjonalną. Ja to szanuję, kiedy ludzie mówią, że nie mogą wybaczyć, po prostu, że tu ich naprawdę wykiwano. Ale jeżeli chcemy zobaczyć działanie Ducha Świętego, to musimy dojść do takiego miejsca, że to wypuszczamy. Dlaczego? Bo jeżeli tego nie wypuścimy, tej pretensji, którą mamy do kogoś, to znaczy, że uzależniamy nasze życie od tego, jak nas ludzie traktują, a nie od Boga. Nie wypuszczając tych pretensji... Dobre żelki? Wypuszczam tą pretensję. Kiedy po prostu... Kiedy trzymasz się tego, to cały czas mówisz tak. Gdyby on, ona, oni postępowali ze mną właściwie, to moje życie byłoby o niebo w lepszym miejscu. To jest może trochę jest tym prawdy, może byłoby ci trochę lżej, ale wtedy prawdopodobnie z innej strony byś oberwał, to po pierwsze. A po drugie, popatrzmy na Pana Jezusa. A on powiedział wyraźnie, kto się nie zaprze siebie samego, nie weźmie swojego krzyża, nie będzie mnie naśladował, nie jest godzien być moim uczniem. Ani razu nie powiedział, co ci ludzie do mnie mają. Pretensja jakaś taka. Widział, że oni mają do niego wiele. Ale on z tym żył. Aż do końca, do opuszczenia, do zostawienia wszystkiego. I dzięki temu dostał imię, które jest ponad wszelkim imieniem, i On jest dawcą Ducha Świętego dzisiaj dla nas, którzy wierzymy w tą Jego doskonałą ofiarę. My nie musimy umierać. My nie musimy iść na krzyż. Ale jeżeli chcemy tego Ducha, za którego ceną jest krzyż, to my powinniśmy być tymi, którzy są gotowi przebaczać. Nie osądzać i szukać jedności. W modlitwie tak zwanej pańskiej, znajdujecie to Mateusza 6,12, jest wyraźnie powiedziane, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ten werset w Polsce jest przez duchy zwiedzenia przez ostatnich latach atakowany. Duchy zwiedzenia, które działają w tym kraju, mówią tak. Odpuszczę każdą winę, jeżeli winowajca uzna, że mnie skrzywdzi. Nie ma tutaj takiego warunku postawionego. My nie możemy czekać na przebaczenie komuś wtedy, kiedy ten ktoś wyluzuje w stosunku do nas. My musimy szukać przebaczenia za wszelką cenę, bez względu na to, jak oberwaliśmy, ponieważ my jesteśmy sami uczestnikami łaski i odpuszczenia. Nie możemy po prostu oczekiwać, że my będziemy potraktowani w łasce, a innych będziemy traktować według prawa. Życie w duchu polega na tym, że siebie traktuję w łasce, innych zanurzam w tej samej łasce odpuszczenia i przebaczenia. Tylko w ten sposób jest możliwość na duchowy wzrost. Taka inna konstrukcja słowna tego, można powiedzieć w ten sposób, że siebie bardzo chętnie sądzimy według intencji, miałem czyste intencje, a innych na podstawie czynów. Ja tam twoich intencji nie znam, ale to, co zrobiłeś, to było bardzo jasne. Ale ja? Tak, no to było bardziej jasne. Ale miałem szczere intencje. Więc widzicie, jest po prostu, jest tutaj rozdwojenie, tak? Słuchajcie, odpuszczajmy wszystkim, którzy nam cokolwiek złego zrobili. I w tym tygodniu szczególnie zachęcam cię, żebyś po prostu odpuszczał wszystkiemu, co się rusza wokół ciebie. Wiecie, to jest jak po prostu dokopywanie się do skarbu. Jeżeli przebaczasz, to później przychodzi do ciebie wolność do nieosądzania. A jak przychodzi wolność do nieosądzania, to łatwo ci zachować z innymi jedność. Ale to zaczyna się od tej najgrubszej rzeczy. Wypuścić tych ludzi z niewoli i przebaczyć im. I teraz wiecie, to trzeba też wyraźnie powiedzieć, bo to ciągle mnie spotyka, ja nie wiem czemu, ale ciągle to widzę. Wiecie, ja nigdy, kiedy miałem komuś coś, przynajmniej pamiętam, kiedy miałem komuś, bo może coś takiego zrobiłem, no teraz się zawahałem, nigdy nie mów nigdy, ale nie pamiętam takiej sytuacji, żebym miał komuś, ktoś mnie skrzywdził, żebym ja po tym, kiedy wybaczyłem tej osobie, poszedł do niej i powiedziałem, wybaczam ci. Wiesz, dlaczego tego nie robię? Bo większość tych ludzi nawet nie wie, że mnie skrzywdzi. I w momencie, kiedy ja im mówię, to ja ich ranię. Więc jeżeli masz komuś coś do przebaczenia, to przebacz. Odpuść. Pokaż miłość. Serdeczność. Ale wielu ludzi, którzy nas skrzywdzili, naprawdę skrzywdzili nas, nie wiedząc, co robią. Pan Jezus nam to wyraźnie pokazał, kiedy wisząc na krzyżu modlił się o tych, którzy Go zabili, modlił się słowami: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Byśmy dzisiaj powiedzieli, jak to nie widzą? Człowieka przybili żywego gwoździami do krzyża, co nie widzą? Nie wiedzieli. I tak samo, jeżeli ciebie ktoś skrzywdził, to w 90% przypadków nie wiedział. Jeżeli jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących, jesteśmy w Kościele, wszyscy wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem. Słuchajcie, ja nie wierzę w to, że my intencjonalnie, z premedytacją, dopuszczamy się tych rzeczy, które później czujemy tak bardzo intencjonalnie, jak nas ranią. Jakbyś miał możliwość wejść w skórę tego człowieka, który cię zranił, mieć całą perspektywę jego działania, jego emocji w danym momencie, jego poznanie, jego duchowy wiek, wszystkie sytuacje, gdybyś miał dostęp do tego, zobaczyłbyś, że 90% przypadków to było naprawdę niechcący. Nie ze złej winy. Wiecie, w tym tygodniu miałem rozmowę z jednym pastorem. Trudną rozmowę. Po tej rozmowie, kiedy odłożyłem słuchawkę, tak się mówiło w dawnych czasach młodzieży, odkładało się słuchawkę. Teraz to już w ogóle nie wiadomo, co robić. Ale kiedy skończyliśmy rozmowę, to słuchajcie, miałem jedną myśl. Powiedziałem tak, ja wiem już, czemu ludzie nienawidzą pastorów. Czemu? Przecież byłaś pastorem. Słuchajcie. Przepraszam, że się wypomniałem. To nie jest grzech. To jest nagroda za takie rzeczy jest. W każdym razie, słuchajcie, jak tylko to powiedziałem i pomyślałem, to jakby po prostu Boże światło do mnie przyszło. Mówi Marek, ale co myślisz, że ten człowiek, to on po prostu tak... Wiecie, bo ja go natychmiast osądziłem po tym po prostu, jakie oceny i słowa padły. Co? prostu. Co? Co to jest w ogóle? Hańba. I bardzo szybko Duch Święty przyszedł do mnie. Może dlatego, że jest trwa ten post. Może kiedyś to byś jeszcze parę tygodni z tym zmagała. W poście to szybciutko. Po prostu od razu słyszałem, jak Duch Święty mówi. Marek, wiesz, ile ludzi znienawidziło pastorów, bo ty im nadepnąłeś na odcisk? Nawet nie wiesz ile. Dobrze, wracamy do tematu. Więc odpuszczaj wszystkiemu, co się rusza i nie leć do tych osób, mówiąc, że im odpuściłeś. No dopiero się zdziwią. Że zostały im przebaczone grzechy, o których nie wiedzieli. Naprawdę, nie musimy tych spraw załatwiać w ten sposób cielesny, bo to jest po prostu... To się tak nie robi. Okej. Okay. Potem jest nie osądzaj. To jest z Jakuba 4. Od 10. Ukorzcie się przed Panem, a On was wywyższy. Bracia, przestańcie obmawiać jeden drugiego. Kto omawia brata albo osądza brata, omawia Torę i osądza Torę. A jeśli osądza Torę, to nie jest wykonawcą tego, co mówi Tora, ale sędzią. A jest tylko jeden dawca Tory. On też jest sędzią posiadającym moc, by wyzwolić nas albo zniszczyć. Za kogo się uważasz, że osądzasz drugiego człowieka? To jest druga karteczka. Nie osądzasz ludzi. Naprawdę nie znamy ich. Ponia opowiadała o tej ewangelizacji na
Kresowej.
Na Kresowej. O, jesteś tam. Patrz, gdzie ten żółty sweterek się tam schował za napisami. Słuchajcie, my nie dotrzemy do ludzi z Ewangelią, jeżeli my będziemy ich oceniać.
Tak.
Nie ma szansy.
Tak.
Przychodzisz do zniszczonego człowieka. Grubo. Alkoholem, narkotykami, bezdomnością,
prostytucją,
wszystkimi po prostu najgorszymi rzeczami. I pierwsza myśl, jaką masz, jako taki człowiek religii i sumienia, co trzeba narobić, żeby się doprowadzić do takiego stanu? W tym momencie jest ci odebrana moc Ducha Świętego. Nie ma ducha łaski, nic nie płynie. Musisz z tego rezygnować. Ja muszę z tego rezygnować. Ludzie przychodzą do mnie po modlitwę. Pastorze, tak z finansami coś nie tak. Zgódźmy się. Bo wiesz, jak mi się powiedzie, to mi dziesięcina będzie większa i wszystko. A ja staję z takim człowiekiem w modlitwie i już trybiki wszystkie mi chodzą. Co zrobił, że znalazł się w tych długach? Której dziesięciny nie zapłacił. Jak myślicie, czy przez moje życie, przez moje ręce, modląc się z niego, przepłynie moc Boża do uwolnienia go do miejsca obfitości? Nic nie przepłynie. Przez takie ręce nic nie płynie. Nic nie płynie przez ręce modlitwy, które chcą załatwić swoje sprawy i porachunki. Płynie tylko wtedy, kiedy wypuszczamy i dajemy wolność. Więc nie sądźcie, nikogo nie sądźcie za miejsce życia, w którym jest. Choruje ktoś. No tak, no wiesz, takie rzeczy są. Marek głosił przed świętami. Biblijna profilaktyka zdrowia psychicznego. Jakby po prostu stosował Biblię, to by w głowie wszystko furczało jak trzeba. Wiecie, ja stosuję Biblię i często mi nie furczy wszystko tak jak trzeba w głowie. Czasami tak jedzie w przeciwnym kierunku, że nie wiem, co się dzieje. Wczoraj mi tak jechało, napisałem od razu do SMS-owych wstawienników i dalej... Bądźcie się, bo sprawa jest ciągle aktualna. Niedzielne nabożeństwo nie pomaga. Wiele razy tak jest. Nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy nas przerastają. Może dlatego, że Bóg chce, żebyśmy wytrwali. Bo każdy z nas może być wytrwały przez jakiś czas. Każdy z nas potrafi być wytrwały przez jakiś czas. Do pewnego momentu. A potem się zaczyna zaufanie Duchowi Świętemu. I to jest po prostu zupełnie inna miara. I może dlatego czasami pewne rzeczy nie odpuszczają, ponieważ Bóg chce nas wprowadzić w wyższe miejsce. Miejsce wyższego zaufania, Jego mocy, a nie swojej mocy. Więc nie sądźcie, nie obmawiajcie. Tak? Tora, Boże prawo, Biblia nie jest dana po to, żebyśmy my oceniali innych ludzi, jak oni żyją. Wystarczy ci jeden werset. Cały świat tkwi w złym. Skończone. Wszyscy osądzeni. Nie musisz już dłubać więcej. Czy takie rzeczy powinny dziać się w zborze pańskim? Powiem wam, większość z tych rzeczy, co się dzieją, nie powinny dziać się w zborze pańskim. W zborze pańskim nie powinno być takich pastorów jak ja. Tylko tacy porządni, święci. Ja wiem, że parę osób myśli, ma Marek się tak kryguje teraz. A, ciekawe. Czy byś został dalej w tym kościele, jakbyś naprawdę wiedział. Rozumiesz? Więc to jest po prostu temat. Gruby. Bardzo szybko podsumowujemy ludzi i związujemy ich naszymi sądami, ale boimy się jak ognia, gdyby miało się wydać, jakie grzechy są naszym udziałem. To blady strach. Wczoraj, słuchajcie, wiadomości czytam na Facebooku, chyba wczoraj albo przedwczoraj była awaria. 2 godziny trwała. I słuchajcie, i można było sprawdzić profile różne, takie dziwne, kto je prowadzi. Kto komu prowadzi. Ile wstydu wylazło. Facebook się odsłonił. Jakieś obrzydliwe profile prowadzone przez bardzo porządnych ludzi. Wiesz, to jest wypełnienie tego, wiesz, tego po prostu słowa, że pewnego dnia wszystko będzie poznane, takie jak jest. Więc nie sądźmy. Nie używajmy Biblii, żeby sądzić innych ludzi, bo to znaczy, że czynimy siebie sędziami. Z tego kodeksu ma prawo korzystać tylko jeden sędzia. Jeżeli my zajmujemy się studiowaniem, tak jak jest wspomniane, omawianiem, obmawianiem, ocenianiem, to my z siebie czynimy sędziów. Jest tylko jeden sędzia. My nie jesteśmy do tego powołani. Sądzenie zatrzymuje działanie Ducha Świętego. Miłość uwalnia działanie Ducha Świętego. Sądzenie zatrzymuje działanie Ducha Świętego. Amen?
Amen.
Oczywiście, Bóg będzie ci prowadził i ci powie, z tym człowiekiem nie współpracuj. To nie jest sądzenie. Duch Święty nie chce cię po prostu wprowadzać w problemy. Mówi ci, zrób to. Orzeń się, nie orzeń się. Buduj, nie buduj. Weź odpowiedzialność, nie weź. To jest co innego. Ale cały czas próba zbudowania swojego życia na ocenieniu wszystkiego, to są bardzo kruche nogi. W pewnym momencie Bóg przychodzi i mówi, dobrze, ty już tak potrafisz wszystko ocenić, bracie, to sobie radź. Bo już wszystko potrafisz dobrze przeanalizować. Jesteś taki dobry? Proszę, działaj. Wszystkich podsumowałeś już dookoła. Jedź dalej, samodzielnie już. Już. Jesteś dobrym studentem prawa. Wszystkie paragrafy znasz, to sobie dasz radę teraz. Działaj, człowieku bez winy. Dzieci wypuścili na wolność. Musimy kończyć. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha, wspólnie pokoju. Jedno ciało, jeden duch. Jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkim. Zobaczcie, ile razy jest powiedziane tu o jedności. Mamy więcej wspólnego ze sobą niż różnic, które możemy powymyślać. A ranga tych rzeczy, które mówią o jedności, są nieporównalna do tych bzdetów, które nas różnią. Bo jak się mają nasze różne opinie, różne łączenie faktów i wiesz co, myślę inaczej, do tych rzeczy, które tu są wymienione. Do jednego Ojca, Ducha i Syna. Do wiary. Do nadziei. Do chrztu. Do ojcowskiej miłości. One wszystkie nie są ważne. Myślę, że mogę was ostrzec też przed ludźmi, którzy chorobliwie boją się ekumenizmu. Bójcie się ich. Jeżeli wyznajemy głośno, że jedyne imię, przez jakie my możemy być zbawieni, to jest imię Jezusa Chrystusa, to nie musimy mieć problemu z żadnym człowiekiem, który to wyznaje. Ale nikomu nie pod jedną postacią. A oni wierzą, że tam jest, w tym chlebie tam jest ciało, że nie jedzą, a to nie jest ciało. Bardzo fajnie, posłuchajcie sobie, ja zamieściłem link do pastora Włodarczyka. Jakbyście wszystkich przesadzili protestantów, to każdy z nich, nie wiesz, do którego byś się zgodził. Jak to przestudiowałem, to ja już sam nie wiem, co na tym stoliku jest. Powiem wam oficjalnie, w co wierzę. Bo ja wierzę po prostu tak jak Melanchthon, czyli uczeń Lutra pierwszy. Ja wierzę, że Pan Jezus jest tam fizycznie obecny, dopóki nie skończymy jeść. Czyli w momencie, kiedy trwa wieczerza. Teraz już dzieci mogą się karmić i wszyscy grzesznicy nie padną martwi. Tak jak moja wiara. Ale czy ja dobrze wierzę, to bym sobie ręki nie dał uciąć. Bo chcę do końca życia mieć dwie ręce. Ale wiecie, sprawy ważne i ważniejsze. Tak? A jeżeli komuś głosimy Ewangelię, i ten ktoś wyzna, że Jezus jest Panem i przyjmie oczyszczenie z grzechów i go zabiją i nie został ochrzczony, to gdzie pójdzie?
Tam, gdzie tak.
My mówimy, o nie, ja tam nie wierzę, tam słyszałem, że tam się urodziło takie chorobliwe dziecko, piorunem pobiegli z tym dzieckiem, tam je pokropić 3 kropelki, żeby tylko nie trafiło do piekła. Jaki zabobony. I ten sam protestant później odmawia zbawienia tym, którzy nie zostali ochrzczeni. Jakby chrzest zbawiał. Nie ma takiej doktryny w Biblii. A co ty, pastorze, wierzysz? No ja wierzę w chrzczenie tylko świadomych ludzi, którzy wyznali, że Jezus jest Panem. Ale nie robię z rzeczy drugo, trzecio, czwartorzędnych, pierwszorzędnych. Pastorze, a czy Unia Europejska jest z Boga? Bo są tacy, którzy mówią, że to jest taka lewacko-komunistyczna hydra, która się rozparła po Europie. A inni to mówią, że wręcz przeciwnie, bo ona głosi ideały tolerancji i miłości. Słuchajcie, proszę was, zostań sobie ze swoimi opiniami, czytaj więcej grubych książek, nie tylko artykuły na demotywatorach, zbuduj jakieś pojęcie o świecie szerokie, różne punkty widzenia przy studiu, wtedy możemy gadać. Ale też nie ze mną, bo ja nie mam czasu. Bo wkrótce wszyscy, jak jeden mąż, spadamy z tej planety. Za chwilę. I jedyne, co stąd zabierzemy z sobą, to ludzi, którym przekazaliśmy Ewangelię łaski. Nawet skarpetki jednej nie zabierzesz. Nic. Pomyśl o wszystkich prezentach, które dostałeś. Na zmarnowanie to wszystko. Już możesz na Allegro wyprzedawać. Dobrze. Za daleko się posuwam. Jedność. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowę, która spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Zawsze jak czytam ten werset o jedności, to zastanawiam się, czy lepszy jest przedostatni werset, czy ostatni werset. Bo przedostatni już jest całkiem niezły, bo błogosławieństwo spada. Ale ostatni jest jeszcze lepszy. Bo kiedy żyjemy w jedności i to, co najważniejsze, pozostaje najważniejsze, nie dajemy się podzielić, to życie wieczne jest zwiastowane dookoła nas. I Ewangelia w mocy dosięga ludzi życiem wiecznym. Amen. Okej. Mateusza 10. Tym zakończymy. To jest ostatni werset na dzisiaj. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. A kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie jedzie za mną, nie jest mnie wart. Jeżeli masz w swoim życiu taką koncepcję życia z Bogiem, że Pan przyjdzie i ci wszystko elegancko poukłada, to masz dopiero takie pierwsze zajawki dobrego myślenia o tym, czym jest życie. Pan Jezus był bardzo radykalny, jak był ze swoimi uczniami. Powiedział, że nie przynosi przynieść pokoju na ziemi. To jest ciekawe. Oczywiście, gdyby ateista to wziął, to zaraz by znalazł werset o zwiastowaniu pokoju, ziemi. I co tu się, jak to się ma zgadzać? Ale wiecie, my jesteśmy uczniami Pana. I on to do nas mówi. Dla nas jest tylko jedna droga do pokoju. Pójść pod miecz. Pójść pod miecz. Amen? Nie łapać się za miecz. Ale pójść pod miecz. I to jest życie w duchu. Ale co, to już teraz tak będzie strasznie? Ja nie wiem, jak będzie. Może Bóg się nad nami zmiłuje i wreszcie będzie strasznie. I wtedy zaczniemy dokonywać właściwych wyborów. Ale jeżeli nie, to naszą walką jest ten komfort, w którym dzisiaj żyjemy, nie dokonując właściwych wyborów. To jest nasza walka. Ale wiesz, patrzeć na swoje życie tak na takiej zasadzie. To mi dał Pan, 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 to mi dał Pan. W związku z tym żadnej z tych rzeczy nie wypuszczę ze swoich rąk. Może być zjedzenie. Bo może wcale Ci Pan nie dał. Może potrzebujesz podjąć jakąś decyzję. Pójdź za Bogiem. Do życia. To jest życiem w duchu. Halleluja! I wszyscy powiedzieli...
Amen.
Amen. Teraz widzę, że parę osób nie rozumie. To dobrze. Bo dopiero jak dochodzisz do miejsca, że nie rozumiesz, to dopiero jest dla ciebie nadzieja. Jak siedzisz w miejscu i mówisz, wszystko kumam, no to już skończyłeś swoją podróż życia. Ale jeżeli mówisz, jak to wszystko teraz zebrać i czujesz się niespokojny i zagrożony, to ja cię odsyłam do Pana. Odsyłam Cię do Ducha Świętego, odsyłam Cię do Jego Słowa. Sprawdź, co się dzieje w Twoim sercu. Zobacz, co po prostu podskakuje. Bóg ma dla nas wspaniałe rzeczy. I ma dla tej ziemi wspaniałe rzeczy, ale chce nas użyć. Tylko chce, żeby Jego moc przepłynęła przez nas. Więc słuchajcie, w tym tygodniu przebaczamy, powiedz przebaczamy.
Przebaczamy.
Nie osądzamy.
Nie osądzamy.
Szukamy jedności w duchu.
Szukamy.
Są trzy zadania. Jak będziesz po kolei te warstwy zdejmował, będziesz coraz więcej widział. Amen. I to jest, słuchajcie, substancja. My możemy sobie kościół zorganizować taki, że świat nie widział. Ale po prostu on może być zupełnie pozbawiony mocy. Bóg chce, żeby Jego Ewangelia kruszyła po tej ziemi i nigdy się nie zatrzymywała. Żeby uczniowie zradzali uczniów. Żebyśmy byli kościołem uczniowskim, gdzie Ewangelia i wyposażenie jest przekazywane, a apostolstwo nie wynika z tego, że pastor jest popularny i celebrytą, ale apostolstwo wynika z tego, że każdy bierze odpowiedzialność za to, żeby iść.
Tak, tak.
I jego moc, i jego Ewangelia się rozprzestrzenia. Amen, wstańmy.